Chwała Panu, bracia i siostry. W ostatnim czasie mieliśmy możliwość wspominania po raz kolejny narodzin Pana Jezusa Chrystusa, Jego przyjścia na świat. No i tak jak wtedy mówiłem, że często takie mam wrażenie, że jeżeli świat w ogóle wspomina przyjście Pana Jezusa Chrystusa, to jakby na tym się kończy, na tym etapie małego dziecka, potem długo nie ma nic, no i powiedzmy przychodzi Wielkanoc. A ja bym dzisiaj chciał właśnie odwołać się do fragmentu z Bożego Słowa, który to fragment pokazuje nauczanie Pana Jezusa Chrystusa, czyli tą Jego główną działalność podczas tutaj tego ziemskiego pobytu. I nawet chciałbym właśnie odwołać się do fragmentu, który pochodzi z takich, można powiedzieć, początków działalności Pana Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. A będzie to bardzo znany w sumie fragment, mianowicie piąty rozdział z Ewangelii według świętego Mateusza. Chciałbym, żebyśmy otworzyli piąty rozdział Ewangelii według świętego Mateusza i przeczytamy ten rozdział cały. Dlatego, że w tym piątym właśnie rozdziale tej Ewangelii znajduje się taki fragment, który jest bardzo znany pod taką nazwą kazanie na górze. No jest to właśnie taka bardzo piękna wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa, w której błogosławi On ludzi zgromadzonych dookoła. Mówi tutaj wiele takich rzeczy, nad którymi trzeba by się głęboko zastanowić, ale zaraz potem pojawiają się takie fragmenty dotyczące takich niewygodnych, trochę może wydawałoby się dla nas dzisiaj, elementów nauczania, i to wszystko jest ze sobą ściśle powiązane. I czasami mamy taką tendencję, no nie sposób całej Biblii omawiać w całości naraz, więc oczywiście, że dzielimy te fragmenty, ale mamy taką tendencję do traktowania, często też to podkreślam, Słowa Bożego jako takich jakoś tam powiązanych ze sobą urywków. A to nie jest tak, bo to, co mówił Pan Jezus Chrystus, to wszystko płynnie, że tak powiem, przechodziło jedno w drugie i miało ścisły związek ze sobą. I to, na czym dzisiaj chciałem się skupić, znajduje się właśnie też w tym rozdziale, w późniejszej części, ale nawiązuje bardzo do tego, o czym była mowa wcześniej. Więc przeczytamy Ewangelię według świętego Mateusza, piąty rozdział od pierwszego wersetu. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi, jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Na razie do tego miejsca chciałem, żebyśmy nad tym fragmentem się zastanowili. Tutaj pojawiają się błogosławieństwa, które znamy na pamięć, myślę. Bardzo często jakieś takie, powiedzmy, bardzo ładne kalendarze, które mamy w domu, czy jakieś wersety wiszące na ścianach, właśnie bardzo często zawierają, czy są właśnie tym fragmentem. Któreś z tych błogosławieństw jakoś szczególnie nas dotyka, czy jakby szczególnie byśmy sobie tego życzyli, może to czasami tak to wygląda, no i wtedy ten werset jest dla nas taki bliski. I oczywiście nie sposób jest tak naprawdę, i nie jest to moim celem, żeby w tym momencie rozważać tutaj konkretnie akurat to tak zwane kazanie na górze, bo na ten temat to napisano sporo książek, tylko na temat tych paru wersetów. I tam oczywiście też można bardzo wiele takich, myślę, cennych cennych myśli zauważyć i widać tą głębię tego, o czym mówił tutaj Pan Jezus Chrystus. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na ogólną kompozycję, można powiedzieć, tego, w jaki sposób Pan Jezus Chrystus przemawia do ludzi właśnie tamtego dnia i dzisiaj do nas mówi. Pan Jezus najpierw mówi o pewnych błogosławieństwach. Co to jest błogosławieństwo? Gdybyśmy się zastanowili tak, no próbowali to tak w jakiś sposób zdefiniować według współczesnego języka, czym może być błogosławieństwo, tak powiedzmy no rozumiane biblijnie. No to jest na pewno rodzaj pewnego, tak byśmy powiedzieli może trochę popularnie, poparcia ze strony Pana Boga. Pan Bóg nam błogosławi, to znaczy przyznaje się do tego, co robimy. Jeżeli mówimy, że mamy Boże błogosławieństwo, to oznacza, że Pan Bóg przyznaje się do tego, że dzieło, które wykonujemy, postawa, którą reprezentujemy, to jest coś, pod czym on by się podpisał, tak byśmy powiedzieli. Troszeczkę na tej zasadzie, kiedy myślimy o jakimś wielkim przedsięwzięciu, kiedy szykujemy na przykład jakąś ewangelizację czy coś takiego, to często modlimy się i o co się modlimy? Modlimy się właśnie o Boże błogosławieństwo, o to, żeby Pan Bóg przyznał się do tego, żebyśmy wiedzieli o tym i żeby to było takie odczuwalne, że to jest właśnie Boże dzieło, które my wykonujemy. To nie jest nasze dzieło, bo tak naprawdę to, co my robimy, czy w kościele, czy poza zborem, w sensie budynkiem, prawda? To wszystko, co robimy, to w jaki sposób żyjemy, to nie jest jakieś nasze dzieło realizowane, tylko to jest coś, co jest w Bożym planie. I to my powinniśmy wypełniać Bożą wolę, a nie Pan Bóg będzie dostosowywał się do tego, co sobie wyobrażamy. To taka myśl, która mi jakoś tak utkwiła, ponieważ ostatnio przeczytałem wypowiedź no człowieka, który może nie jest kojarzony z jakimiś chrześcijańskimi kręgami. Chodzi o Woody Allena, znanego producenta i reżysera filmowego, który powiedział kiedyś takie ciekawe zdanie: jeżeli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach na przyszłość. I to jest taka fajna myśl, dlatego że my często w drugą stronę myślimy, że no Pan Bóg powinien zaakceptować to nasze myślenie. Ja mam taki plan, ja chcę to robić, to jest moja służba. Czasami tak nam się wymknie, nie? To taka moja służba. I teraz ja myślę, że Pan Bóg to do tego się jakoś nie wiem, dostosować ma? No chyba nie, prawda? To my jesteśmy tymi osobami, które, aby mieć Boże błogosławieństwo, musimy reprezentować pewien standard. I ten standard zapisany jest w tym początkowym fragmencie 5 rozdziału. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. I oczywiście można by znowu zastanawiać się i bardzo dużo mówić na temat tego, co to właściwie oznacza. Ale ci ubodzy w duchu to są właśnie, to jest pierwsza jakby taka postawa, która powinna cechować każdego nowonarodzonego człowieka. To jest rodzaj pewnej potrzeby nieustannego zgłębiania tych duchowych spraw. To jest taka świadomość pewnego niedostatku. Jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy znajdują się na takiej pozycji, że wydaje nam się, że no już tak długo jesteśmy wierzący, na dobrą sprawę to no tak, jesteśmy w pełni z siebie zadowoleni. To właściwie koliduje to trochę z tym, co jest w tym wersecie powiedziane. My nie czujemy się wtedy ubodzy w duchu. My nie mamy tej potrzeby zgłębiania tego. I tak naprawdę te sprawy Królestwa Niebios, które tu są wspomniane, stają się dla nas tak naprawdę coraz bardziej odległe. Bo żyjemy coraz bardziej w takim poczuciu, że no jest z nami świetnie. A w jakimś sensie postęp, zarówno w sprawach duchowych, można by tak troszeczkę powiedzieć, należy do ludzi niezadowolonych. Tak ktoś kiedyś powiedział. Postęp należy do ludzi niezadowolonych. To nie chodzi o to, żeby cały czas sobie coś wyrzucać. Też nie, oczywiście, że nie. Ale nie możemy być tacy w pełni przekonani o swojej doskonałości i słuszności swojego postępowania, bo wtedy no, nie spełniamy jakby tych wymogów. To z kolei też mi się przypomina taka historia z początku, że tak powiem, mojej kariery dydaktycznej, kiedy zapytałem pewnej pani profesor po takim wykładzie, że, znaczy tak rozmawialiśmy trochę i mówię, że ogólnie to tak, ale tak pomyślałem sobie, że jak schodziłem stamtąd, że mógłbym może jakoś tak lepiej ten wykład powiedzieć, że może można było jakieś inne rzeczy jeszcze tam włożyć. No, a pani profesor mówi, no tak, oczywiście może się, no może można było tak zrobić. Ja mówię, ja bym chciał doczekać takiego momentu, kiedy tak zejdę po tym wykładzie i powiem sobie, no, tak to właśnie powinno wyglądać. A moja szefowa wtedy powiedziała, jak pan doczeka takiego momentu, niech pan od razu idzie na emeryturę, bo to oznacza, że nic już dobrego z tego nie będzie. I to była wielka prawda i głęboka myśl. Tak jest trochę też w duchowym życiu. Jeżeli my mamy takie poczucie, że zrobiliśmy to świetnie, Pan Bóg powinien być z nas dumny, jest dumny z tego, co robimy, ale jeżeli mamy takie przekonanie, że to jest właśnie to, ten moment, to trzeba się zastanowić, czy wszystko z nami jest na pewno w porządku. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. To jest obietnica tego, że ten smutek nie będzie trwał wiecznie. Ale jeżeli będziemy wyczuleni na pewne rzeczy, które dzieją się dookoła, jeżeli będziemy wrażliwi, to zostanie w jakiś sposób wynagrodzone. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. To też jest taka bardzo głęboka myśl, którą w bardzo skrócony sposób można przedstawić w ten sposób, że to właśnie do tych cichych i pracujących tak naprawdę należy sukces. Nie do tego szumu, który jest dookoła czegoś. Taki szum czasami się może przydaje, może tego czasem potrzebujemy jako ludzie. Tak nieraz sobie myślimy, że to by tak fajnie było, jakby nas było tam 50% w Polsce kościół ewangelicznych chrześcijan, byliśmy gigantycznym kościołem, mieli zbory po 5 tysięcy ludzi, o to my byśmy byli wtedy potęgą. No może, ale nie wiem, czy tą potęgą, o którą chodzi. A przede wszystkim Pan Bóg nie apeluje w Biblii nigdzie do gigantycznego jakiegoś stada, tylko do maleńkiej trzutki, jak pamiętamy. Tak? Czyli jakby nie o to chodzi, nie te rzeczy, które my cenimy tak w takim światowy sposób, powiedzmy, prawda, że to musi być takie duże, z taką pompą, jakbyśmy powiedzieli, nie? Że to wszystko musi być takie wielkie. Nie to tak naprawdę przynosi sukces i nie z tym wiąże się Boże błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. I to jest taka bardzo, bardzo ważna rzecz, do której właściwie nawiązanie później się pojawia, ponieważ to pokazuje, że błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, nie ci, którzy słuchają Bożego Słowa, dlatego że uważają to za, powiedzmy, korzystne, albo słuchają Bożego Słowa, bo nie przyszło im do głowy robić cokolwiek innego, tylko to błogosławieni są ci, którzy pragną, łakną, są głodni tej Bożej sprawiedliwości. Chcą czynić dobrze, ponieważ to wynika z głębokiej potrzeby. I Pan Bóg wtedy tę potrzebę nasyca. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I tu się zaczynają takie rzeczy, które... Czy zaczynają? No widać może wyraźniej. Takie bardzo ciekawe rzeczy, które pokazują, że to błogosławieństwo, o którym cały czas Pan Jezus mówi, że błogosławieni jesteście, jak ma miejsce to i to, prawda? To wiąże się z pewnym jednak wymogiem. O ile zbawienie, odkupienie z grzechów jest z łaski, jest czymś, co człowiek dostaje, nie jest w stanie na to zasłużyć, o tyle Boże błogosławieństwo jest czymś, i Biblia o tym mówi, co wiąże się z pewnym spełnianiem Bożych oczekiwań. Błogosławieństwo nie jest czymś, co mam bezwzględnie. I błogosławieństwo jest czymś, czego często nie doceniamy. My sobie nie zdajemy sprawy czasem z tego, jak bardzo jesteśmy w szczęśliwej sytuacji, mając Boże błogosławieństwo. Kiedy przychodzą na takie głupie pytania do głowy, podobno nie ma głupich pytań, ale takie czasami się pojawiają, no to co ja mam lepiej w życiu niż ten niewierzący, prawda? Co on tam mu lepiej wszystko wychodzi? Jemu nie wychodzi lepiej, on nie ma Bożego błogosławieństwa. Jemu się pewne rzeczy mogą udawać. Sukcesy, które widzimy tego człowieka, mogą wcale nie być sukcesami tak naprawdę. To jest nasza ocena, niekoniecznie miarodajna. Ale musimy pamiętać o tym, że to, co różni chrześcijanina, tego odkupionego człowieka, to, co różni tego człowieka, któremu Pan Bóg błogosławi, od całej reszty świata, że tak powiem, to jest właśnie to, że ta osoba może cieszyć się pewnym Bożym poparciem, Bożą opieką. Pan Bóg ma wobec tej osoby określone plany i jakby nic ich nie jest w stanie pokrzyżować. Ale tu właśnie pojawia się coś takiego, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. A jak nie będą miłosierni, to co? To tak wygląda, że to jest trochę uzależnione. I tak jest właściwie, bo powtórzone jest to przecież kolejny raz, kiedy Pan Jezus mówi nam, jak się mamy modlić, pojawia się modlitwa, znana się jako ta modlitwa Pańska Ojcze Nasz, i tam jest taki fragment, przy którym zawsze człowiek się tak zacina trochę, jak się zastanawia, co mówi, kiedy prosimy Pana Boga o to, aby nam odpuścił grzechy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Mówiłem o tym niedawno i to jest taka rzecz, która cały czas gdzieś chodzi mi po głowie właśnie. Kiedy tak myślę sobie, to jest coś, od czego Pan Bóg uzależnił pewne działania. To nie jest tak, że jak będę tam w określony sposób wobec moich bliźnich postępował, tam negatywny nawet, to i tak się nie będzie odbijało na moim duchowym życiu. Będzie się odbijało. To się będzie bardzo odbijało i Pan Jezus tę myśl potem dalej też rozwija. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Dlaczego takie zestawienie? Dlaczego czystego serca i dlaczego ludzie czystego serca będą oglądać Boga? Dlatego, że Bóg jest święty i nienawidzi grzechu. I żeby mieć kontakt z Bogiem, też trzeba być świętym. Pan Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I wielokrotnie Pan Bóg podkreśla tę swoją świętą naturę. Kiedy Samarytanka pyta Pana Jezusa w jednej z historii, to gdzie ma w końcu oddawać cześć Panu Bogu? Czy na tej górze, czy w świątyni? To Pan Jezus mówi coś, co brzmi w taki sposób. Ani tu, ani tam nie o to chodzi, bo przychodzi taki czas, że będzie chodziło o tych, którzy oddają Bogu cześć w duchu i w prawdzie. O to chodzi. To nie chodzi o to, gdzie się Bogu oddaje cześć, tylko jak mu się oddaje i czy my sobie zdajemy sprawę z tego, że Bóg, który jest naszym Bogiem, jest Bogiem świętym, który pewnych rzeczy nie toleruje i nie toleruje grzechu. I tak naprawdę, jak zdamy sobie sprawę z tego, że my mamy pokój z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa, jak mówi Pismo Święte, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, to wtedy może bardziej tak jakoś dotrze do nas ta świadomość, że Pan Bóg patrzy na nas przychylnie i może tak patrzeć tylko dlatego, że Pan Jezus Chrystus za nas umarł. My jako grzeszne istoty, jako osoba, która grzeszy, nie możemy być tolerowani przez Pana Boga. Pan Bóg toleruje nas dlatego, toleruje, kocha nas, ale kocha nas i może dopuszczać nas, że tak powiem, do tej swojej chwały dlatego, że za nasze grzechy zapłacił Pan Jezus Chrystus i ta ofiara jest cały czas aktualna. To jest bardzo ważna, to jest kluczowa rzecz, że Pan Jezus Chrystus za nas umarł. To nie jest tak, że Pan Bóg anulował nam grzechy na zasadzie, no to tam dobrze, może obniżamy standardy. Nie ma takiego czegoś. Zapłatą za grzech jest śmierć i wszyscy zgrzeszyli. I o tym mówi Biblia. I jakby tutaj od tego nie ma żadnych wyjątków. Natomiast Pan Jezus Chrystus przez ofiarę, którą złożył, przez to dzieło, które dokonał, spowodował, jak mówi Pismo Święte, że mamy pokój z Bogiem. A jak mamy pokój z Bogiem, to mamy do Niego dostęp. I kiedy mamy czyste serce, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy grzesznikami, ale wyznajemy nasze grzechy Bogu, jak czytamy w liście Jana, Pan Bóg jest wierny i odpuszcza nam te grzechy. Ale to jest dlatego, że On im odpuszcza, ponieważ za te grzechy umarł Pan Jezus Chrystus. I Pan Bóg chce od nas tego, abyśmy wyznawali te grzechy, abyśmy mieli taką świadomość, bo wtedy zachowamy to czyste serce. Ale problem czystego serca znowu pojawia się dalej w tym fragmencie, rozwinięty jeszcze bardziej, dlatego że czyste serce jest czymś, o co trzeba dbać. Tak jak dbamy o swoje ciało, no jakaś higiena funkcjonuje, prawda? Myjemy się i tak dalej, tak samo trzeba byłoby coś robić z tym swoim sercem. I o tym mam nadzieję, że pamiętamy, ale czasami człowiek gdzieś tam zapomina, bo ten świat, trzeba też sobie z tego zdać sprawę, ten świat tak funkcjonuje, że generalnie wszystko się brudzi. Nie tylko wierzchnie, że tak powiem, ubranie, ale wszystko się brudzi. Serce też się brudzi, kiedy człowiek żyje. I możemy żyć świętym życiem. Możemy czytać Biblię regularnie, chodzić do zboru, modlić się, zwiastować Ewangelię ludziom, ale nikt, bo taki jest też Boży plan, nie zabrał nas na razie z tego świata. Jesteśmy na tym świecie i czy chcemy, czy nie chcemy, widzimy to, co widzimy, słyszymy to, co słyszymy, czytamy to, co czytamy i oglądamy to, co oglądamy. Co prawda mamy na to pewien wpływ, jak będzie to wyglądało w naszym życiu i czym będziemy się naprawdę karmić. I Pan Bóg nas też zachęca do tego, żeby ten wpływ jakoś no, miał miejsce, tak? Ale oczywiście brudzimy się i to czyste serce nie jest rzeczą, którą jak tam nam zostało dane, tak my nie musimy się tym w ogóle przejmować. Nie, to jest coś, o co trzeba zadbać, ponieważ tylko z czystym sercem możemy oglądać Pana Boga. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. To mówiłem o tym też, kiedy liście do Kolosan w innych miejscach jest to takie nawoływanie chrześcijan do życia w pokoju, że powinniśmy miłować się nawzajem, powinniśmy żyć w pokoju. Dlaczego? Bo ten pokój jest właśnie taką domeną Pana Boga. To właśnie Bóg jest tym Bogiem pokoju. I to jest nie jakiś frazes, który się gdzieś tam powtarza, tylko to jest jedna z bardzo charakterystycznych, to jest taki rodzaj takiego wyznacznika, możemy powiedzieć, Pana Boga, dlatego że jak popatrzymy na różne systemy religijne, gdzie tych bogów nie ma tak naprawdę, o czym doskonale wiemy, no ale powiedzmy są te ludzkie wyobrażenia tych różnych bóstw, to te bóstwa wszystkie łączy jedna ciekawa rzecz. To nie są bogowie, nazwijmy to, pokoju. W żadnym wypadku. To są bogowie, których wyznawcy się nieustannie boją. Oczywiście bojaźń Boża jest osobną sprawą, ale nie mylmy bojaźni Bożej z lękiem przed Panem Bogiem. To są dwie różne sprawy. Natomiast właśnie Pan Bóg powołał nas do pokoju i Pan Bóg powołał nas nie tylko do tego, abyśmy z Nim żyli w pokoju, ale do tego, abyśmy czynili ten pokój dookoła. I właśnie ci, którzy starają się zachować ten pokój, wypełniają te Boże przykazania, w których mowa jest, że o ile to od nas zależy, ma mieć ze wszystkimi pokój. Jeżeli przykładamy się, że tak powiem, do tego, czynimy ten pokój, to możemy być nazywani właśnie w taki sposób, w jaki sposób Biblia nas nazywa, dlatego, że właśnie ten pokój jest rzeczą, która, no można powiedzieć, taka bardzo charakterystyczna dla tej chrześcijańskiej nauki. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. My dzisiaj, mimo że wydaje się, że żyjemy w cywilizowanym świecie, mimo wszystko nadal mamy sygnały, że w wielu miejscach na świecie chrześcijanie cierpią. I to cierpią tylko dlatego, że są chrześcijanami. I to jest bardzo przykre, na pewno. I takie cierpienie z naturalnych względów wywołuje w nas rodzaj jakiejś takiej, no, jakiegoś smutku, ale pamiętajmy o tym, żeby wspierać tych naszych braci i siostry w modlitwach, bo pamiętajmy o tym, że im Pan Bóg obiecał coś bardzo szczególnego. Ich jest Królestwo Niebios. Dlaczego? Dlatego, że cierpią i to cierpią dla sprawiedliwości. Nie cierpią dlatego, że coś zrobili nie tak, tylko cierpią dlatego, że wyznają Pana Jezusa Chrystusa. Ale Pan Bóg się od tych osób nigdy nie odwróci. Pan Bóg przyzna się do nich, tak jak oni przyznali się do Niego w tych skrajnych, wydawałoby się, ekstremalnych sytuacjach. Ale pamiętajmy o tym, bo my żyjemy w takim, jak już tak teraz dotykamy tych tematów, to możemy powiedzieć, że w ogóle w świetnym świecie żyjemy my tutaj w Polsce, ponieważ możemy się tutaj zgromadzać, nikt nas nie ostrzeliwuje przez okna, możemy tu sobie siedzieć, żadne bomby tu nie wybuchają, nikt nam nie zabrania tego. My tego nie doceniamy czasami. Ale za każdym razem, kiedy wybieram się do zboru, to taka myśl mi przychodzi do głowy jakoś tak. Dosłownie za każdym razem, kiedy tu jadę, to myślę sobie, ile osób na świecie w tej chwili przemyka się gdzieś tam, udaje, że robi coś innego, chowa się gdzieś po domach, po cichutku Biblię wyciąga, mówi tak cicho, żeby tam nie było słychać gdzieś może. Są takie miejsca na świecie, gdzie za takie rzeczy może nawet śmierć grozić. A my możemy sobie robić, co chcemy. My tu możemy nie wychodzić z tego zboru na dobrą sprawę. Możemy sobie tutaj termos, kanapki i siedzieć cały tydzień. No oczywiście no, do pracy trzeba też iść, prawda? Ale możemy, nikt nam nie zabrania. Możemy mieć spotkania codziennie w zborze. Korzystamy z tego? Nie zawsze, prawda? Ale są ludzie, którzy by się chętnie z nami zamienili. I oni żyją wcale nie tak daleko. To nie jest jakiś tam kraj trzeciego świata, niekoniecznie. Takie rzeczy się dzieją już bardzo blisko nas. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I to jest znowu takie pocieszenie. Nie jesteście sami. Tak prześladowano proroków. Każdy, kto jest Bożym dzieckiem, kto jest Bożym sługą, kto wypełnia to, o czym Pan Bóg mówi, to, czego Pan Bóg oczekuje, będzie cierpiał prześladowania. Niekoniecznie takie spektakularne, bo to zależy, że tak powiem, od ogólnie sytuacji zewnętrznej, prawda? To mogą być różnego rodzaju prześladowania. Ale każdy z nas tego doświadczył w życiu. Jeżeli stanęliśmy po Bożej stronie, był ktoś, komu się to nie spodobało. Takie sytuacje się zdarzają. Oczywiście Pan Bóg jest mocniejszy. Jak powiedziałem, błogosławi nam, można nas uchronić od wielu rzeczy. Ale pamiętajmy o tym, że to jest normalne. Takie są reguły gry, moglibyśmy powiedzieć. Tak to jest. Jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, musimy liczyć się z tym, że będziemy prześladowani. Bo ci wszyscy najważniejsi, tak byśmy powiedzieli po ludzku, ludzie w Starym Testamencie, w Nowym, którzy działali dla Pana Jezusa Chrystusa, ci ludzie mieli problemy. Pan Bóg ich przez nie przeprowadził, ale ci ludzie mieli problemy. I nie możemy oczekiwać tego, że w naszym przypadku na pewno będzie zupełnie inaczej. Dzięki Bogu, że w Jego miłosierdziu nie musimy dzisiaj, powiedzmy, aż tak bardzo cierpieć, jak inni ludzie na świecie. I za to też powinniśmy dziękować. Ale to jest rzecz, o której należy cały czas pamiętać. I tutaj pojawia się taka kolejna myśl. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. I tu się pojawia przykład soli. Też na ten temat w wielu ciekawych publikacjach można przeczytać na temat tego fragmentu. Ogólnie musimy sobie zdać sprawę z tego, czym jest sól i czym była sól dla ludzi wtedy. W tamtym, zwłaszcza klimacie i w tamtym okresie, sól była bardzo drogą w sumie rzeczą, mimo że tam morze niby niedaleko i tak dalej, ale mimo wszystko sól miała taki okres w swojej karierze, nazwijmy to, kiedy była droga, podobnie jak złoto. No może nie wtedy akurat już, ale sól była w tamtym klimacie bardzo istotnym elementem, ponieważ to był jedyny dostępny wtedy środek konserwujący żywność. W związku z tym, jeżeli chciało się przygotować posiłek, no z myślą o jakimś nieco późniejszym okresie, ale krótko późniejszym, bo weźmy pod uwagę upał i dosyć dużą wilgotność powietrza. Tam się rzeczy psuły dużo szybciej niż u nas latem nawet. No to trzeba było to w tej soli użyć. Sól była stosowana w ogóle do odkażania różnych tam nawet przedmiotów czy pomieszczeń. I sól miała właśnie i ma takie właściwości hamujące rozwój różnych tam, powiedzmy, drobnoustrojów. I tutaj dodatkowo jeszcze pojawia się pewna rzecz, która może być czasami trudna do zrozumienia dla nas dzisiaj, to jest to wietrzenie soli. Otóż to jest taka, prawdopodobnie chodziło tutaj o zjawisko, które ma miejsce właśnie w wilgotnym klimacie i w bardzo wysokich temperaturach, dochodzi do takiej zmiany struktury soli. To nie chodzi tylko o to, że ona wilgotnieje, bo wtedy nadal byłaby słona i mogłaby być do użytku, tylko ulega rozkładowi, robi się mdła i ma taki inny zupełnie, no ma inne właściwości. Generalnie nie jest już substancją konserwującą. I o to zjawisko, podejrzewam, chodziło panu Jezusowi, kiedy podawał ten przykład. Niezależnie od tego, jaki jest mechanizm tego, bo to nie jest ważne, chodzi o to, że sól w pewnych okolicznościach może przestać funkcjonować jako sól i na nic się już więcej nie przydaje. I to chciał podkreślić Pan Jezus Chrystus, że wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście taką solą, takim czymś, takim czynnikiem, którego działanie ma być widoczne. To nie jest coś takiego mdłego, prawda, co tam gdzieś przejdzie bokiem i nie widać. To nie o to chodzi. To jest coś, czego aktywność ma być widoczna. I teraz, jeżeli ta sól zwietrzeje, to co dalej? To ona się do niczego nie przyda. Jest zupełnie bezużyteczna. I drugi przykład. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Światło ma takie właściwości, że ono przenika nawet przez jakieś drobne szczelinki, no oczywiście przez rzeczy przepuszczalne dla światła, ale wszędzie się wdziera. Nawet niewielkie źródło światła daje z reguły taką sporą poświatę dookoła. Wystarczy zapalić w pokoju małą lampkę i generalnie wszystko jakoś tam widać. Ta lampka ma małą moc, ale coś zaczynamy widzieć. Trudno sobie wyobrazić takie światło, które świeci i tego światła nie widać. No chyba, że mówimy o świetle bardziej szeroko rozumianym niż światło widzialne. Ale generalnie światło widzialne, emitowane przez świeczki, żarówki, lampy i tak dalej, jest widoczne. Nawet te różne tam w nowej technologii wykonane lampki, które praktycznie świecą ledwo co, to one widoczne są, że świecą na tej zasadzie i trochę tego światła dają. W związku z tym, jeżeli jesteśmy światłością, jeżeli jesteśmy takim światłem, to musimy być widoczni. Jeżeli jesteśmy niewidoczni, to są dwie możliwości. Albo nie jesteśmy tym światłem i nie świecimy, albo świecimy, tylko się opakowaliśmy tak szczelnie, że to światło w ogóle nigdzie dalej nie przenika. I to jest też bez sensu, bo Pan Jezus mówi, nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Jak jesteście światłością świata, to nie po to, żeby było widać, że świecicie, tylko po to, żeby dawać to światło. Po to jest żarówka, po to jest jakieś źródło światła, żeby było widać coś, co to światło oświetla. Te małe literki w Biblii mogę teraz czytać tylko dlatego, że lampka świeci się i bardzo pięknie ten obszar tu oświetla. I dlatego w ogóle widać coś tutaj. Natomiast generalnie, jeżeli lampka byłaby tylko po to, żeby się świeciła, to nie jest jakby ta aktywność, o której mówi Pan Jezus Chrystus. My jesteśmy światłością świata i mamy tak, jak ta lampa świeci ludziom, którzy są w domu, tak my mamy świecić ludziom, którzy są dookoła. Dlaczego? Dlatego, że ta aktywność, to świecenie jest czymś, co zwróci uwagę ludzi na Pana Boga. Na tym polega nasza aktywność na tej ziemi. Pan Bóg nas powołał do tego, żebyśmy wskazywali ludziom na Niego. Oczywiście, jeżeli tego nie będziemy robić, to Pan Bóg może kamienie sobie nawet w tym celu powołać, o czym Pismo Święte też mówi, tak? Ale wstyd nam wtedy będzie. Natomiast generalnie jesteśmy powołani właśnie do tego, żeby co było? Żeby ludzie widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca, naszego Ojca, który jest w niebie. I tutaj jest mowa o tych uczynkach. I tutaj też warto podkreślić taką rzecz, że owocem tej przemiany, tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi, są pewne uczynki, które pojawiają się w naszym życiu. I temat uczynków jest takim tematem trudnym dosyć, zwłaszcza w takim ujęciu, protestantyzmu. My mamy czasem taką tendencję zrozumiałą zupełnie, ale trzeba uważać na pewne rzeczy, że jakby tak, ponieważ podkreślamy i słusznie podkreślamy, że zbawienie nie jest z uczynków, bo nie jest i trzeba sobie to jasno powiedzieć, to te uczynki gdzieś się gubi na trasie, prawda? Że tak jakby się gdzieś to tam odstawia w ogóle na bok. Nie? Zbawienie jest z łaski i koniec. Zbawienie jest z łaski i koniec i to jest prawda, ale jesteśmy powołani do pełnienia dobrych uczynków. Te uczynki nie powodują, że my jesteśmy bardziej albo mniej zbawieni. Nie o to tutaj chodzi. Pan Bóg nie uzależnia od tych uczynków naszego zbawienia, ale oczekuje tego, że jako osoby zbawione i będące Bożymi dziećmi będziemy dokonywać uczynków godnych tego, co wydarzyło się w naszym życiu, które będą wskazywać na to, co się stało. I tutaj właśnie to, że będziemy czynić takie uczynki, będzie prowadziło do tego, że ludzie będą widzieć to. No i, że tak powiem, pojawi się ten temat, wyjdzie to, że nad nami jest właśnie ten nasz Ojciec Pan Bóg i ludzie będą chwalić Boga właśnie widząc to, co dzieje się w naszym życiu. I Pan Jezus mówi coś takiego. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Jednym z zarzutów, które pojawiały się wobec Pana Jezusa Chrystusa, kiedy był tutaj na ziemi, to było to, że On łamie sabat i że generalnie zmienia jakieś przepisy, które gdzieś tam od wieków funkcjonowały. Pan Jezus podkreśla, że On nie przyszedł na ziemię tak naprawdę, żeby anulować, odwołać ten zakon, który był wcześniej, tylko On go wypełni. Ale co to znaczy, że On go wypełni? To znaczy, że dokona czegoś, czego nie udało się dokonać nikomu do tej pory. Nikomu nie udało się wypełnić zakonu i zakon tak naprawdę, ten stary zakon opisany w Starym Testamencie, nie był czymś, co ludzie mieli wypełnić. To miało pokazać ludziom, mieli nabrać pewnego szacunku do Bożego prawa, ale miał pokazać ludziom, że właśnie o własnych siłach to się niestety nic nie zrobi. To można sobie próbować, a i tak zawali się jakąś jedną rzecz i koniec. I wszystko jakby jest już nieaktualne. I tutaj Pan Jezus pokazuje, ja nie przyszedłem zmieniać zakonu. To nie jest tak, że ja mówię wam teraz, że teraz obowiązują inne zasady. Nie. Pan Bóg dał przepisy, dał prawo, ale Pan Jezus Chrystus, łącząc jakby ten element, że jest Bogiem, a jest człowiekiem, który tutaj żyje między nami na ziemi w tym okresie, kiedy to jest opisane, wypełni ten Boży zakon. A wypełniając go, będzie miał podstawę do tego, aby pokazać jakby jakąś taką nową, nie w sensie nową, inną, tylko pokaże jakby drogę, którą mają kroczyć ludzie, ale jakby ten zakon zostanie wypełniony w całym jego życiu. Mało tego, w taki bardzo szczególny sposób to wypełnienie zakonu się odbędzie, bo to nie będzie tylko to, że Pan Jezus nie uchyli, powiedzmy, tym zapisom, które tam są, ale On również złoży siebie w ofierze. Będzie kapłanem składającym ofiarę i jednocześnie barankiem, który zostanie złożony w tej ofierze. To wszystko nastąpi i w ten sposób zostanie wypełniony pewien etap, który został, że tak powiem, rozpoczęty w Starym Testamencie. I tutaj na jakby takie potwierdzenie, że nie chodzi tutaj bynajmniej o to, żeby coś likwidować, Pan Jezus podkreśla, zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przykazań, najmniejszy nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios, a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Pan Jezus tutaj podkreśla, że tak, te wszystkie przepisy, które ci ludzie znają, wtedy żyjący, które Pan Bóg im dał, że oni mają je przestrzegać, one są, tylko jest jeden problem i na tym bym się właśnie chciał teraz skupić. Pan Jezus w 20 wersecie mówi, albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Co takiego mówi w tym momencie Pan Jezus? Uczeni w piśmie i faryzeusze, co często się podkreśla, to byli ludzie, którzy w Biblii są przedstawieni w taki sposób dosyć, powiedziałbym, negatywny, oczywiście, no bo byli ludźmi, którzy robili taką w gruncie rzeczy, byśmy powiedzieli, złą robotę. Ale jakby na to nie patrzeć, przemawiają za tą grupą ludzi takie argumenty, że to były takie osoby, które bardzo literalnie traktowały to, co było zapisane, nie w Biblii w takim kształcie, w jakim to jest teraz, bo to byli ludzie, którzy też byli autorami rozmaitych, że tak powiem, w cudzysłowie, aktów wykonawczych do tego, co Pan Bóg powiedział. Oni wymyślali potem różne jeszcze, powiedzmy, rzeczy, które powinny być. I właściwie tak na dobrą sprawę, Pan Jezus Chrystus, formułując przeciwko nim zarzuty, właściwie przeciwko faryzeuszom i uczonym w piśmie ma dwa zarzuty się pojawiają. Po pierwsze, że nakładając na ludzi rzeczy, które i tak są nie do wykonania, sami tego nie wykonują, są w związku z tym obłudni, bo sami nie robią tego, co niby twierdzą, że trzeba. To jest jakby pierwszy zarzut. I drugi, że zaniedbują rzeczy ważne dla takich rzeczy, które sobie gdzieś tam, powiedzmy, powymyślali. I teraz jest taki problem, że to nie jest tak, że to, co ci ludzie, że to, co Żydzi, powiedzmy, wykonywali, to było jakieś, nie wiem, niepotrzebne. Nie, tylko jakby to swoją drogą, ale Pan Bóg stawiał tym ludziom wymagania wynikające z głębszego przemyślenia sprawy. Tu nie chodziło tylko o to, żeby bezmyślnie wypełniać rzeczy, które tam są zapisane, ale chodziło o pewną postawę serca człowieka. O to tutaj chodziło. I tu się właśnie zaczyna cała taka, powiedziałbym, cały taki cykl wypowiedzi, w których Pan Jezus pokazuje, jakie zasady obowiązują, czego ci ludzie zostali nauczeni, ale zarazem z drugiej strony wskazuje, że to, co się dzieje teraz, to jego nauczanie, to jest coś, co można by tak, powiedzmy, określić na zasadzie poprzeczka idzie w górę. To nie jest tak, że zwykłe, że tak powiem, nie wiem, podejście do tego, do tematu na zasadzie jakiegoś takiego minimalizmu, to jest wszystko. Nie, jakby problem leży głębiej. To nie jest tak, że to też nie jest tak do końca, że ta sytuacja się nagle zmienia. Ona się nie zmienia. Tylko jakby Pan Jezus pokazuje, jest w tym jeszcze większa głębia. To nie jest tak, że tylko to, czego się nauczyliście i co wiecie, to jest wszystko. Problem leży głębiej i dlatego pewne przykazania, które Pan Bóg dał, trzeba rozumieć szerzej. I to jest coś, do czego Biblia nas zachęca, dlatego że i dzisiaj możemy powiedzieć, są ludzie, którzy twierdzą, znaczy my tak nie mówimy, ale są ludzie, którzy twierdzą, że Biblia na przykład nie rozwiązuje pewnych kwestii. To nie jest prawdą. Biblia rozwiązuje wszystkie kwestie pod warunkiem, że podejdziemy do tematu tak, jak Pan Jezus wyjaśnia w następnych wersetach, o co chodzi w Bożych przykazaniach, które Żydzi dostali wiele, wiele lat wcześniej. Jeżeli my zrozumiemy, że przykazanie mówi o pewnej sytuacji, o pewnym mechanizmie, jeżeli potraktujemy to głębiej, to będziemy w stanie, nawet odnosząc to do specyfiki dzisiejszych czasów, odkryć, że to jest na przykład właśnie coś, co powiedzmy wymaga korekty. Że tego nie powinniśmy robić, bądź to powinniśmy robić. Biblia wiele rzeczy nie mówi. Często podaje taki trywialny przykład. Biblia nie mówi, że na przykład jazda bez biletu w autobusie jest grzechem. Nie ma takiego zapisu w Biblii nigdzie. Ale jest to grzech. Dlaczego? No bo jak się zastanowimy głębiej, nie tak bardzo głęboko, no ale trochę, no to pomyślimy tak, no dobrze, nie skasowałem biletu, no to nie pozbyłem się tych tam obecnie 3 zł. To znaczy, że te 3 zł nie wpłynęły do kasy Zarządu Dróg i Transportu w mieście, czyli to oznacza, że o tyle wyłudziłem, że tak powiem, usługę, nie dając za to pieniędzy, znaczy się, jestem złodziejem. Nie kradnij. O, i znaleźliśmy przykazanie, o które chodzi. To jest bardzo proste, oczywiście, prawda? Ale gdybyśmy głęboko czytali Biblię, gdybyśmy słuchali tego, co mówi Pan Jezus Chrystus, to z każdą rzeczą jesteśmy w stanie, i zachęcam do tego, żeby w naszym życiu coś takiego miało miejsce, żebyśmy właśnie sobie tak odpowiadali na pytanie, co o tym mówi Biblia? Co w mojej sytuacji zrobiłby Pan Jezus? I Pan Jezus mówi, słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. Pan Jezus mówi, znacie przykazanie, nie zabijaj. No jasne, wszyscy znamy. My też znamy przykazanie, nie zabijaj. Nawet nasze niedoskonałe prawo, ale jednak prawo, artykuł 148, o ile pamiętam, kto zabija człowieka, tak? Podlega karze i tak dalej. Nie wolno tego robić. Pan Bóg tego zabronił i wszyscy normalni ludzie też tego zabraniają. Ale Pan Jezus mówi, a ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. I tu się takie zestawienia pojawiają. Znacie takie przykazanie, tak? Znamy. To ja wam teraz powiem, co jeszcze z niego wynika. I tak mówi Pan Jezus. Ktoś powie, ja nikogo nie zabiłem. No i całe szczęście. Ale jeżeli obrażasz swojego brata, ubliżasz mu, gadasz tam na niego coś, nienawidzisz go, życzysz mu jak najgorzej, twierdzisz, że nie masz z nim nic wspólnego. To zastanawiające jest, jak twierdzę, że nie mam nic wspólnego z moim bratem w Chrystusie, nie? Trzeba się zastanowić czasem, co się powie, zanim się powie jeszcze, najlepiej. I jeżeli te wszystkie rzeczy robię, to co się dzieje? No to to jest to, co tu jest powiedziane. Pójdzie pod sąd. Stanie przed Radą Najwyższą, pójdzie w ogień piekielny. To są rzeczy tak samo karane. Tego nie wolno robić. Mało tego, dlaczego tego nie wolno robić? Dlaczego Pan Jezus Chrystus tak wysoko stawia te wymagania? Dlatego, że taka postawa nienawiści wobec swojego brata jest czymś, co, można powiedzieć, rozkłada totalnie moją skuteczność jako chrześcijanina w tym świecie. Dlatego, że Pismo Święte mówi, list Jana też, że jeżeli nienawidzę swojego brata i modlę się do Pana Boga, to Pan Bóg nie ma podstaw żeby w ogóle mi w tym momencie błogosławić i mnie słuchać. To jest znowu to, o czym jest mowa w modlitwie pańskiej. Ja jakby oczekuję tego, że Pan Bóg mi wybaczy, jeżeli ja będę wybaczał ludziom dookoła. Jeżeli ja kogoś w głębi duszy nienawidzę, to to jest postawa, która wiąże mi ręce w jakimś sensie. Tak można by to sobie wyobrazić. Tak? I teraz, jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. I to jest taka sytuacja, gdzie jest pokazane, jeżeli robisz coś, idziesz do Pana Boga, chcesz Mu coś ofiarować. Jest taka sytuacja, w której zwracasz się do Pana Boga, stoisz przed Nim i przypomniało ci się, Duch Święty ci przypomniał, że coś jednak nie zostało do tej pory załatwione. Ktoś coś ma przeciwko mnie, ja mam coś przeciwko komuś. To wtedy jest ten moment, że trzeba to zostawić w spokoju i iść do tego człowieka, sprawę załatwić. To jest wtedy ważniejsze. Takie dziwne trochę, jak się w to wgłębimy. To ja mam zaczekać z tym ofiarowaniem Panu Bogu coś? Tak, mam zaczekać. Bo Pan Bóg nie chce takiej ofiary ode mnie, który nienawidzi swojego brata. To mogę nie składać takiego daru równie dobrze. Może lepiej, żebym nie składał. Iść i się pogodzić. To jest ta sytuacja, którą często w wielu zborach też widzę, że kiedy na przykład jest szczególnie doniosły moment pamiątka wieczerzy. Jest ten czas, kiedy zanim sięgnie się po chleb, zanim sięgnie się po wino, można, trzeba iść do brata, siostry, pojednać się. To jest bardzo dobra, ważna rzecz i to jest wypełnienie między innymi tego fragmentu, o którym tu jest mowa. Nie możemy dopuszczać do sytuacji, kiedy mamy bałagan w życiu w tej sferze, a próbujemy jakoś tutaj działać dla Pana Boga i świetnie tutaj nam się wydaje, że sobie poradzimy. Nie, dlatego że Boże błogosławieństwo jest uzależnione od tego, w jaki sposób będziemy tutaj z tym bliźnim funkcjonować. Pamiętajmy też o tym, tutaj jest ta mowa o tym, żeby pojednać się, póki jesteśmy w drodze z tym naszym przeciwnikiem. To jest taka rzecz, którą można odnieść tak w dzisiejszych czasach do czegoś takiego, że pamiętajmy jakby też o tym, żeby pewne sprawy załatwiać, zanim nabiorą one tempa i zanim wejdą w pewien etap, z którego coraz trudniej będzie nam się wykręcić. Tak nazwijmy to trochę po ludzku. To jest też bardzo ważne, że Pan Bóg tu jakby pokazuje, że nie pozwól dojrzewać temu. W ogóle nienawiść, taka niechęć wobec drugiego człowieka jest czymś, co niestety narasta w czasie. I Biblia nam w wielu miejscach pokazuje, że tak jest. I nawet wiemy, że nawet mamy takie przyzwolenie, prawda, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Tak? Pamiętajmy, żeby nie dopuścić do sytuacji, w której ja to odkładam na bok. Nie, to ja to załatwię później. Nie, bo człowiek się tak, jak to mówimy trochę po ludzku, nakręca. Coraz bardziej te krzywdy swoje tam wyolbrzymia, potem prawdę mówiąc. I potem już nie jest w stanie się z tym drugim człowiekiem pogodzić. Co dalej? Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli wtedy prawe oko twoje gorszy cię wyłupie i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy, a ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. I to jest taki fragment, w którym Pan Jezus jakby skończył mówić na temat takiej sfery, powiedzmy, takiej byśmy to dzisiaj powiedzieli, taką nową nomenklaturą, powiedzmy, przemocy fizycznej i psychicznej, prawda, wobec jakby tego naszego bliźniego. I dochodzimy do takiej bardzo delikatnej sfery w życiu każdego człowieka, to jest sfery tego życia, nazwijmy to, seksualnego. Tak? I tutaj pojawia się taki problem, że Pan Jezus znowu powołuje się na takie, powiedziałbym, no, spektakularne przykazanie. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. Na pewno wszyscy pokiwali głową wtedy, tak, no oczywiście, że słyszeliśmy, to straszny grzech. No tak, ale ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. I tutaj pojawia się coś takiego, że znowu powiedziałbym to takie hasło poprzeczka w górę. To nie o to chodzi, że grzech cudzołóstwa popełniasz w momencie, kiedy dochodzi do nieodwracalnych działań. To nie o to chodzi. Tak naprawdę problem pojawia się już wcześniej. Oczywiście to jest taki temat, który bardzo często jest podejmowany i też tam w gronie młodzieżowym nieraz, nie, no bo to są takie zawsze palące problemy człowieka w wieku dojrzewania między innymi, nie, ale nie tylko. Ale pamiętajmy jakby o tym, że oczywiście, że żyjąc w tym świecie, dbając o czyste serce, będziemy narażać się na różne rzeczy. To naprawdę nie potrzeba w nocy oglądać telewizji już teraz, żeby gdzieś tam trafić na jakieś dziwne w ogóle rzeczy promujące, nazwijmy to po imieniu niemodnie, rozwiązłość seksualną. Tak? Takie rzeczy są. Natomiast chodzi teraz o to, jeżeli, no nie wiem, no zobaczymy plakat na mieście, prawda? To takie pytania kiedyś były, czy to jest cudzołóstwo, czy nie. No, to, że coś wnika do człowieka, jak wiemy, to jest jedna sprawa, ale pytanie brzmi, czym my się karmimy? I tu trzeba byłoby się zastanowić. Wszystko ma swoje przyczyny. Grzech ma swoją przyczynę. Jeżeli, jak Pismo Święte mówi, pożądliwość dojrzeje, rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć. I teraz jeżeli ja nie unikam pewnych sytuacji, delikatnie mówiąc nie unikam, tak? Nie unikam, bądź wręcz dążę do czegoś, tak? Karmię się jakimiś materiałami dziwnymi, oglądam dziwne rzeczy, przebywam z dziwnymi ludźmi, wyjeżdżam na jakieś dziwne wyjazdy i tak dalej, prawda? Jeżeli takie rzeczy się dzieją, to naprawdę daleko, że tak powiem, do tego grzechu nie jest. I teraz chodzi o to, że jeżeli człowiek na podstawie jakichś bodźców, które do niego dotarły, tak jakby możemy powiedzieć, o tym mówi werset 28. Jeżeli snuje jakieś rozważania na ten temat, chodzi mu coś po głowie bez przerwy, no to mamy właśnie już do czynienia z taką sytuacją. I tutaj z tym grzechem, ale tutaj chodzi właśnie bardziej o pokazanie nie jakby jakiejś recepty na to, to później. Na tym etapie, jak w 28 wersecie, nie chodzi o to, żeby jakby pokazać, gdzie jest ta granica, bo ona jest bardzo płynna, tylko bardziej chodzi tutaj o to, Pan Jezus jakby pokazuje, że ten grzech popełniany jest dużo wcześniej. O to jak gdyby chodzi. Bo to się i tak zwykle kończy fatalnie, tak? To nie jest tak, że to na jakimś etapie da się stłumić. I to jest coś takiego, o czym Pan Jezus mówi we wszystkich tych fragmentach. Właściwie taka nienawiść odpowiednio pielęgnowana i zwolnienie pewnych hamulców też w sprzyjających warunkach doprowadzi do zabicia tego człowieka. Tak ludzie załatwiali wtedy sprawy. I w takich społeczeństwach mniej przejmujących się prawem, to nienawiść jest początkiem jakichś zabójstw. Jeżeli słyszymy o takich masowych przestępstwach popełnianych typu jakieś tam ludobójstwo, za tym zawsze była nienawiść najpierw. To nie było tak, że komuś nagle przyszło do głowy wymordować jakąś grupę ludzi. Nie, przeciwko tej grupie ludzi rosła nienawiść. Nienawiść musiała zaistnieć, żeby można było pokierować potem tymi ludźmi w określony sposób. I tu znowu jest coś, co jest jakby przed tym de facto popełnieniem cudzołóstwa. Jest właśnie to zaniedbanie czystego serca. W tym sercu pojawiają się różne rzeczy, które nie zostały wyrzucone, bądź pojawiły się tam dlatego, że nic innego wcześniej tam nie było. Jeżeli nie karmimy się tym, o co Panu Bogu chodzi, jeżeli nie trwamy w tej Jego nauce, no to jakby łapiemy z tego świata, że tak powiem, co tutaj w powietrzu lata, mówiąc tak obrazowo, tak? To nie potrzebujemy tego szukać. My nie musimy w jakiś sposób specjalnie pozyskiwać tego. Świat już się zatroszczy, żebyśmy tego mieli potąd. Nie ma problemu. I wtedy co Pan Jezus mówi? Bo Pan Jezus daje z tego wyjście z sytuacji. W tym wcześniejszym fragmencie wyjściem z tej spirali, nazwijmy to nienawiści jakiejś, jest to, że w pewnym momencie mówimy stop, idę się pojednać z moim bratem. Co to oznacza? To oznacza rezygnację ze swoich racji często. Tak, ale dla dobra, dlatego żeby skończyć z tym, muszę się tutaj pojednać. Co jest jakby tutaj sugerowane jako rozwiązanie, żeby człowiek nie popadł w ten grzech? To jest taki fragment, który jak byłem mały, ja już o tym kiedyś chyba wspominałem, jak byłem mały, przeczytałem to i taki przerażony trochę byłem, bo to oko sobie wyłupać, rękę odrębać. Pamiętam, że mojego dziadka jeszcze zapytałem, jak to ten fragment rozumieć. Wtedy dziadek mi wyjaśnił i tak jakoś do dzisiaj to wyjaśnienie pamiętam i do mnie przemówiło, że oczywiście, że Pan Bóg nie zachęca nas do samookaleczania się, tak? Nie o to tutaj chodzi. Ale jeżeli w naszym życiu jest takie coś, co może samo w sobie nie jest złe, byśmy powiedzieli, ale popycha nas w jakieś niewłaściwe miejsce i jest przyczyną naszego upadku potem, to lepiej to zostawić. Nawet jeżeli to jest coś, co tak jak ręka czy oko wydaje się potrzebne bądź nieszkodliwe. Ja nie chcę tutaj dawać za dużo przykładów, bo nie chcę, żeby to było dosłownie traktowane. Ja nie mówię, że tak musi być. Ale no na przykład, no wiadomo, taki jakiś tam kanał główny, prawda, dostępu człowieka do świata dzisiaj, no internet, prawda? Jeżeli też odnośnie tej konkretnej sytuacji, o której mówi Pismo Święte w tym momencie. Jeżeli ktoś ma takie problemy, że właśnie karmi się w internecie dostępnymi różnymi dziwnymi rzeczami, i to mu tam potem pogarsza, że tak powiem, to serce, mózg i w ogóle generalnie zaczyna myśleć o dziwnych rzeczach i potem już wdraża je w życie, to lepiej, żeby sobie ten internet odciął. Bo to nie boli, zaoszczędzi. A jakby... Czy internet jest zły? Nie jest zły. Czy ręka jest zła? Nie jest zła. Oko jest złe? Nie. Ale lepiej nie miej internetu, niż żebyś miał, że tak powiem, cierpieć potem z tego powodu. I tak można by to też przedstawić, prawda? To jest w ten sposób. Jeżeli moje oko, jeżeli moja ręka, czyli to, co widzę, to, co robię, jeżeli to popycha mnie ku złemu, wyeliminować to. Unikać sytuacji, w których może się coś stać. Tak jak na przykład rozumiem i szanuję decyzje ludzi, którzy na przykład unikają nawet, nie to, że tam nie piją, ale unikają nawet spotkań z ludźmi, gdzie wiadomo, że może być na tym spotkaniu alkohol. Bo oni wiedzą, że jakimś na przykład ich słabym punktem jest kwestia alkoholu. Może tak być, to jest jakaś pokusa. Ci ludzie chcą żyć po Bożemu, nie chcą mieć z tym problemów, to na przykład odcinają się całkowicie od takich spotkań. W ogóle wszystkich. I ja to szanuję. Nie mówię, że to jest recepta na sukces i że tak trzeba robić, ale szanuję to, jeżeli taki człowiek to robi, dlatego że on właśnie tak trochę, ktoś by powiedział, wylewasz dziecko z kąpielą, tam nie tylko będą pić, będą inne rzeczy też, ale będą pić i temu człowiekowi to przeszkadza i to trzeba szanować. I co jest dalej? No tu jest oczywiście jeszcze też kwestia tam powiedziana o tym rozwodzie. No tutaj jest powiedziane, dlaczego ten rozwód się tu pojawia. Pojawia się dlatego, że tutaj właśnie to cudzołóstwo, ta taka jakaś tam nieczystość seksualna się pojawia jako jeden z powodów rozpadu takich związków. Oczywiście to jest jeden z licznych fragmentów, jeszcze w innych miejscach też się ta nauka pojawia. I tutaj mamy, słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto jest, to jest od złego. I to jest taki... Z kolei znowu wydawało się innego kalibru troszeczkę sprawa, ale nie przez przypadek znajduje się oczywiście ten fragment w tym miejscu, dlatego że Pan Jezus jeszcze pokazuje jedno przykazanie, że jakby mowa jest o czymś takim, że nie będziesz fałszywie przysięgał, dotrzymasz Panu przysiąg swoich, a ja wam powiadam, że w ogóle macie nie przysięgać. Dlaczego? Bo przysięga to jest taka sytuacja, prawie każdy z nas kiedyś coś przysięgał w mniej lub bardziej uroczysty sposób. To jest coś takiego, że bierze się na siebie rodzaj zobowiązania, które wypełni się za wszelką cenę i wypełni się na pewno. Jeżeli przysięgam, jeżeli naprawdę wiem, co robię z chwilą przysięgi, składania przysięgi, to znaczy, że ja dołożę wszelkich starań do tego, żeby to wyszło. I teraz jest pewien problem, bo z jednej strony słabym punktem takiej przysięgi jest to, że nie wszystko jesteśmy w stanie wypełnić, no bo gdzieś tam jesteśmy tylko ludźmi niestety i pewne rzeczy mogą nam nie wyjść, możemy się poddać za wcześnie. A druga sprawa jest taka, że my tak naprawdę nie mamy takiej mocy, żebyśmy mogli z pełną świadomością przysięgać. I Pan Jezus o tym mówi. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. I to jest odwołanie do takich sytuacji, kiedy my nieraz mówimy, nie no jasne, no nie będziemy przysięgać oczywiście, ale głowę daję, że to załatwię. No a na tej głowie to nawet tego włosa nie możesz trwale zabarwić, bo odrosty są i tak, nie? No czyli co mi po takiej głowie, po takiej deklaracji, że ja głowę daję? Jakiś taki pies latał na skwerku bez kagańca. Ja mówię, że tam może by, prawda, tego pieska jakoś tam... Proszę pana, on nie gryzie. Ja mówię, zęby mu pan wybił, że nie gryzie? Nie, no, ale nie, głowę daje, że nie gryzie. Ja wiem, pan po pana głowie, no dobra, nie? Rozumiem, już nie chciałem być niegrzeczny, co nie skomentowałem tego tak jakoś bardzo głośno, prawda? Ale właśnie no, jakby głowę daje. No, możesz dać głowę za coś tak naprawdę? Pismo Święte nam mówi, nie możemy ręczyć za innych, ale nawet sami sobą nie możemy tak naprawdę zaświadczyć, że to jest szczyt pychy, kiedy nieraz myślimy sobie, no jak ja bym to zrobił sam, to byłoby dobrze. Bo ja to tutaj odpowiadam, ja to wszystko potrafię zrobić tak, jak trzeba. Nie, nie jestem w stanie tak naprawdę trwale zmienić nic nawet w swoim wyglądzie. Czas zmienia ewentualnie takie rzeczy, prawda? Natomiast jakby, no to jak ja mogę tutaj zaświadczać o czymś? Więc wystarczy, że powiem tak, nie i już, nie zarzekać się. To tak jak czasami nieraz też myślę, coś się stanie i ktoś mówi przepraszam, popełniłem błąd, to się już więcej nie powtórzy. To sobie myślę, no niezły. Bo ja bym chyba tak nie powiedział. Mi jest czasami przykro i czasami tak nieraz mówię komuś tam, że no przepraszam, tak, no i tak nieraz już potem rozładowując sytuację, nieraz mówię, że przepraszam, ale co gorsza nie mogę, że tak powiem, przysiąc, że to już się więcej nie powtórzy. Nie? No bo będę się starał, ale nie jestem w stanie, prawda? I Pan Bóg nam mówi, Pan Jezus mówi tutaj w tym miejscu, nie przysięgajcie w ogóle. Oczywiście są sytuacje, kiedy z racji jakichś szczególnie no, uroczystych tam sytuacji, ale to musimy zdawać sobie sprawę, czym jest ta przysięga, którą składam, że to jest taki rodzaj no, deklaracji, którą wypełnimy, o ile będziemy w stanie, prawda, na tej zasadzie. Natomiast trzeba zawsze się liczyć z tym, że niestety człowiek jest człowiekiem. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce z tobą, kto się z tobą procesować, zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. I tutaj pokazujemy, że tutaj Pan Jezus pokazuje, że te relacje międzyludzkie jakby są coraz trudniejsze do wypełniania. Właściwie coraz takie trudniejsze rzeczy się tu zaczynają, bo o ile możemy się powstrzymać przed zabijaniem kogoś, kto nam nastąpił na odcisk, i to jesteśmy w stanie chyba zrobić. No nie cudzołożyć też można, prawda? No to no, nie przysięgać można, dobrze, no ale czy my? To już jest trudna sprawa. Uderzy w jeden policzek, nadstawiam drugi. Chce ode mnie szatę, proszę bardzo, płaszcz jeszcze. To tak po ludzku to nie pasuje to za bardzo nam jakoś. To nie, procesować się chce z nami, a my już tego dajemy wszystko. Oczywiście tutaj jest wiele też miejsc w Biblii, które mówią na temat takich właśnie sytuacji, ale no, trzeba sobie powiedzieć jasno, Pan Jezus coś powiedział, tutaj, tu jest Jego Słowo i nie ma co tutaj doszukiwać się jakiejś przenośni w tym. Jest powiedziane wprost. Mamy mieć taką postawę, która nie zakłada jakby roszczeń wobec ludzi. Bo zobaczmy, w jakim kontekście to jest mówione. Tam jest powiedziane oko za oko, ząb za ząb. W Starym Testamencie była taka zasada. Ktoś wybił ci oko, masz prawo mu wybić oko. Ktoś wybił ci ząb, masz prawo wybić mu ząb. Możesz mu zrobić dokładnie to samo, co on ci zrobił. Tak na marginesie wielu ludzi uważa, że to prawo było okrutne. Ono nie było okrutne. Ono było bardzo łaskawym prawem, bo ono nie pozwalało zrobić nic więcej ponad to, co zrobiono nam. Jak się tak głębiej nad tym zastanowimy. Gdyby nam ktoś wybił oko, to byśmy go zabili za to prawdopodobnie. Najchętniej. Gdyby nam wybił ząb, połamalibyśmy mu szczękę. A Biblia nam mówi, że nie. Ząb za ząb. Dwa zęby za dwa zęby, prawda? A nie wszystko. I człowiek taki jest. I tak naprawdę to prawo, które Pan Bóg dał w Starym Testamencie, wcale nie było prawem okrutnym. Ludzie są dużo bardziej okrutni. I to prawo, ale ono właśnie mówiło, masz prawo żądać tego samego. Ktoś ci zrobił krzywdę, zrób mu krzywdę za to. Możesz to zrobić, a Pan Jezus mówi, no tak, ale miłosierdzie obowiązuje. Więc jeżeli poniosłeś szkodę, zostaw to w spokoju. Nie ciągnij się z tym gdzieś tam dalej. Bądź miłosierny i w ten sposób postępuj, dlatego że Pan Bóg ci odpłaci. Jeżeli ktoś od ciebie coś pożyczył, nie chce ci oddać, dobra, trudno, nie? Oczywiście, tutaj takie głosy się mogą podnieść, ja to rozumiem doskonale, bo w każdym człowieku podnosi się taka myśl, no to co to ja mam tak się dawać, prawda, wykorzystywać, nie? To już jest takie dzisiejsze określenie, nie dawać się wykorzystywać. Tak, mam służyć moim braciom i siostrom, jeżeli o to chodzi. Natomiast oczywiście trzeba być jeszcze rozumnym, prawda? I można porozmawiać z tym człowiekiem, no ale po co ci piąty płaszcz, prawda? Od tamtych wszystkich brałeś ode mnie, ale właściwie Biblia nam nie daje tutaj takiej furtki. Sprawa jest prosta. Jeżeli ktoś coś od nas chce, dobrze, no to tak to wygląda. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. No i to jest takie bardzo, powiedzielibyśmy, sprawiedliwe. I bardzo dobrze. Kocham moją rodzinę, nieprzyjaciół nie kocham. I bardzo fajnie. I tak mogłoby być, ale tak nie jest, bo Pan Jezus mówi, A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. No to już byśmy powiedzieli, lekka przesada. No bo tak, ja mogę powiedzmy komuś coś dać i niech mi schodzi z oczu. Ja mogę cierpliwie znosić krzywdy. Ale ja mam się jeszcze modlić o tego człowieka? I ja mam go kochać? Co to za zasady są? To są Boże zasady. A to, o czym ja do tej pory myślałem, to są zasady ludzkie. I tu jest cały problem. Że my, kiedy tak czasami czytamy Biblię, taki bunt się w nas rodzi. Jak to jest możliwe? To tak nie może być. To na pewno trzeba inaczej rozumieć. Bo to taki stary człowiek siedzi tam w nas i cały czas nam się wydaje, no nie, bo to świat ma rację, a nie Pan Bóg. Nie, Pan Bóg ma rację. I to, co jest tu napisane, to jest prawdą. A nie to, co nam się wydaje, że jest prawdą. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. No właśnie, jeżeli chcemy, żeby Pan Bóg był naszym Ojcem, jeżeli twierdzimy, że Pan Bóg jest naszym Ojcem, to mamy się zachować tak, jak się powinny zachować Jego dzieci. Więc jeżeli zachowujemy się inaczej, niż tu jest napisane i nie stosujemy się do tych zasad, no to w tym momencie ktoś może powiedzieć, no dobrze. I tu teraz to pytanie by się przydało. To czym my się różnimy? I o tym mówi Pan Jezus później. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeżeli ja powiem tak, u mnie zasady są, bo ja jestem chrześcijanin, mam taką prostą zasadę, kocham ludzi, którzy są dla mnie dobrzy, tych niedobrych nie kocham. No to ktoś powie, no to świetna zasada. Nie wiedziałem, że to jest taka twoja zasada tylko, bo to jest zasada ogólnie tego świata. Tak działa cały ten świat. Więc czym my się różnimy? No właśnie tym się różnimy, że miłujemy nieprzyjaciół swoich. A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. I tutaj jakby ten końcowy fragment pokazuje nam, że też nie możemy popadać w frustrację, jeżeli te rzeczy opisane w tym fragmencie trochę kuleją w naszym życiu. To jest miara doskonałości. Taki jest Pan Bóg. Pan Bóg jest doskonały i On od nas chce tego, abyśmy do tej doskonałości dążyli. Ale to jest proces, który się odbywa w naszym życiu. I Pan Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nie ma złudzeń co do tego, jacy my naprawdę jesteśmy. W związku z tym powinniśmy modlić się o to i dbać o to, żeby w naszym życiu wypełniać to wszystko, co tu jest napisane, ale nie dajmy się też szatanowi wpuścić w taką pułapkę, że jak gdzieś tutaj zawalimy na trasie, to o, to już to całe nasze chrześcijaństwo nic nie jest warte. Nieprawda. Pan Bóg nas kocha, Pan Bóg żąda od nas, oczekuje od nas tego, żebyśmy w taki sposób postępowali. Ale to, o czym dzisiaj mówiliśmy tutaj, to, co Pan Jezus powiedział tym ludziom, to jest pewien standard. To jest coś, do czego musimy dążyć, co powinno mieć miejsce w naszym życiu i powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby właśnie miało miejsce to, o czym mówi wcześniej 16 werset i tym chciałbym zakończyć. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Amen.